Strefa młodych. Strefa młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik. Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie w Strefie Młodych. Dzisiaj Strefa Młodych bardzo techniczna, kosmiczna i radiowa, bo dziś naszymi gośćmi są studenci interesujący się między innymi taką właśnie tematyką. Dziś z nami są członkowie Koła Naukowego Inżynierii Kosmicznej oraz Studenckiego Klubu Krótkofalarskiego o tajemniczej nazwie SP3PGX. No ale to o tym, myślę, sami zaraz opowiedzą. Dzisiaj w naszym studiu wirtualnym przez łącza internetowe i także radiowe na falach 103 i 106 FM goszczą Stanisław Kozłowski, przewodniczący Koła Naukowego Inżynierii Kosmicznej oraz Studenckiego Klubu Krótkofalarskiego. Geoinformatyk, prawnik, tak sam o sobie mówi. Stanisław Kozłowski, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także jest Damian Nagajek, doktorant w Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych CBK PAN w Zielonej Górze. Członek także Koła Naukowego Inżynierii Kosmicznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Max Prokopowicz, student filologii angielskiej, lektor z zamiłowania krótkofalowiec, członek Koła Naukowego Krótkofalarskiego, przepraszam, Studenckiego Klubu Krótkofalarskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
I Maciej Hajnos, także krótkofalowiec, grotołas, założyciel serwisu bunkrowo.pl, członek Klubu Krótkofalarskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Sporo tych waszych widać już po tych sprawach, o które wymieniłem. Już sporo wiemy mniej więcej o tym, czym się interesujecie. A gromadzi nas tutaj dzisiaj wasza, czy kilka waszych akcji, które w ostatnim czasie się dzieją i które w ramach waszych studenckich planów, pomysłów realizujecie w ramach waszych kół czy klubów krótkofalarskich. No, to może jeszcze zanim zaczniemy o tym wszystkim mówić, to powiedzcie chociaż słowo o sobie. Stanisławie, ty tutaj zgromadziłeś całe to dzisiejsze grono. To jest twoje zainteresowanie, kosmos i krótkofalarstwo, to się da połączyć?
Jak najbardziej da się to połączyć. Ogólnie chciałbym się jeszcze przedstawić. Stanisław Kozłowski, jestem przewodniczącym Koła Naukowego Inżynierii Kosmicznej oraz Koła Naukowego Krótkofalowców, które oficjalnie funkcjonuje jako klub krótkofalarski SP3PGX. Tak, da się to połączyć zdecydowanie, ponieważ inżynieria kosmiczna bez łączności praktycznie nie istnieje. Czymże byłby satelita, który krąży wokół Ziemi i nie ma z nim łączności? Tak, taka misja praktycznie nie ma racji bytu. Także tak, jak najbardziej da się to połączyć.
A geoinformatyk i prawnik jeszcze do tego? Tak różne wydawałoby się dyscypliny?
To jest jak najbardziej tożsama dyscyplina, ponieważ geoinformatyka jest i techniki satelitarne, ja tu zapomniałem dodać, że tak się nazywa pełny kierunek, który studiuję na Uniwersytecie Zielonogórskim. My zajmujemy się teledetekcją, czyli między innymi opracowywaniem map na podstawie zdjęć satelitarnych. I tutaj też łączność odgrywa bardzo dużą rolę, ponieważ te wszystkie dane są nam przesyłane z kosmosu na Ziemię, tak?
Gdybyście Państwo nie wiedzieli, co na Uniwersytecie Zielonogórskim można studiować, to takie właśnie rzeczy także. A jeśli nie studiować, to można w takich kołach być. To jeszcze krótkie pytanie o rozszyfrowanie tego skrótu. A może to nie jest skrót, może to jest jakaś nazwa, którą ten zbitek cyfr i liter przedstawia. SP3GPX, co to jest?
SP3PGX to jest znak krótkofalarski. My tutaj w swoim gronie każdy człowiek, członek, osoba, która chce działać w pasmach krótkofalarskich, musi zdać egzamin państwowy, którego zwieńczeniem jest tak jakby uzyskanie znaku krótkofalarskiego, czyli właśnie tego zbitku literek i cyferek, który określa między innymi to, skąd jesteśmy, z jakiego województwa oraz identyfikuje nas indywidualnie. Dzięki temu pozostałe osoby, które nas słyszą w eterze, mogą od razu sprawdzić, kim jesteśmy, skąd nadajemy i upewnić się, że dysponujemy pełnią uprawnień, żeby to czynić. Tutaj też kolega Max więcej o tym opowie.
Okej, to stawiamy kropkę. Damian. Damian jest doktorantem w Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych. Ja nawet chyba, przyznam się szczerze, nie potrafię zlokalizować tego na mapie Zielonej Góry, a takie laboratorium istnieje.
Tak, istnieje i to nawet mogę powiedzieć od 2019 roku.
Czyli dość świeża sprawa.
Dość świeża i dosyć dużo osób nie wie jeszcze, że w ogóle Zielona Góra jest powiązana z kosmosem. Laboratorium powstało w 2019 roku. Jest to oddział Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, która główną siedzibę ma w Warszawie. My jesteśmy zlokalizowani w Nowym Kisielinie na Syrkiewicza.
Mhm. No i twoja praca doktorska to jest początek, to jest koniec? Na czym polega? Co sobie wziąłeś za ambicje?
Krótko mówiąc, można to podpiąć pod automatykę i robotykę, bo jednak te laboratorium jest z tym głównie związane i będzie polegało na, jakby to powiedzieć prostymi słowami, stworzeniu algorytmu do robota, który jest autonomiczny. Czyli on sobie sam odnajduje drogę, lokalizuje przeszkody, stara się je ominąć.
I na tym chcesz doktorat swój oprzeć. Tak. Dobrze, dziękujemy tobie za prezentację swoich zainteresowań. Ja myślę, że one nam dobry wstęp zrobią do tego, o czym będziemy za chwilę rozmawiać, ale dokończmy jeszcze prezentację naszych gości. Max, filologia angielska, lektor, ale także krótkofalarstwo. Da się łączyć humanistyczne zainteresowania z zainteresowaniami stricte no tymi właśnie ścisłymi?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, szczególnie ze strony nietechnicznej, nie o tyle technicznej, jednak operatorskiej. Język angielski bardzo się przydaje w łącznościach międzykontynentalnych. Bardzo często nasz klub pracuje na falach krótkich eteru. No i oczywiście przekłada się to na umiejętności operatorskie. No i oczywiście lektor, wiadomo, barwa głosu, również to się przekłada na udane łączności, na wzmocnienie mikrofonu i tego sygnału. Także można to jak najbardziej łączyć.
Słyszymy właśnie twój głos na antenie. Miło brzmi zapewne. Rozumiem, że to ułatwia łączenie. To bardzo ciekawe, co mówisz. Ułatwia łączenie z innymi. Krótko mówiąc, łatwiej z tego szumu informacyjnego, który gdzieś pewnie się pojawia przy przesyłaniu fal, ciebie rozpoznać.
Dokładnie tak. Jeżeli posiada się niższy głos, zdecydowanie łatwiej jest zrobić taką łączność, zwłaszcza na falach krótkich, na emisjach wstęgowych. Jest to o wiele, wiele łatwiejsze. Łatwiej się dostroić do takiego korespondenta.
Okej. Okay. No i Maciej nam pozostał. Tutaj znów szerokie zainteresowania, bo i bunkry, i groty, i także krótkofalarstwo.
I także wszystko da się ze sobą połączyć, bo tak naprawdę nie ma fortyfikacji i umocnień bez łączności, a z kolei nie ma jaskiń bez gór, tak naprawdę. Jestem trochę górołazem, a wiadomo, im jesteśmy wyżej, tym jest łatwiej tą łączność nawiązać. Także tutaj jak gdyby nawet mała radiostacja ze sobą na Śnieżce potrafi sprawić, że połączymy się z korespondentem na odległość 200-250 km z niskiej mocy. Także tutaj radio plus góry plus bunkry, wszystko można ze sobą połączyć.
No dobrze, to jak już zaczęliśmy rozmawiać o tej krótkofalarstwie, to ja jeszcze nie zapytam was o ten temat, który nas łączy, czyli bardziej te tematy dotyczące kosmosu. Zacznijmy może od tych przyziemnych spraw, a mianowicie, czy krótkofalarstwo to w dobie internetu wszechobecnego, choć bywają i białe plamy, w dobie komórek, smartfonów, jeszcze daje trochę fanu, radości, jeszcze to jest coś, co pozwala także być kimś takim w jakimś elitarnym gronie, które się na tym zna, bo zapewne to nie jest sztuka łatwa. No i czy znajduje to jeszcze odbiorców wśród młodych ludzi. Tu dziś mamy młodych ludzi właśnie na antenie, którzy tym się interesują. A więc i pytanie do was, czy wy macie także rówieśników, którym to pokazujecie? Oni mówią, o, fajna rzecz. No tylko pytanie, jak to obsłużyć, jak to działa i czy jeszcze są takie urządzenia, których można dziś korzystać. Sporo tych pytań na dzień dobry, ale od razu mi się takie narzucają. No i pytanie o zastosowanie tego typu technologii, czy one w ogóle mają sens jeszcze w dzisiejszych czasach. Ale zacznijmy od tego, czy krótkofalarstwo ma sporo jeszcze amatorów i na czym ono polega. Bo to jest chyba istota sprawy. Od kogo mogę zacząć? Bo tu sami eksperci.
Myślę, że tutaj Max najlepiej się wypowie.
Max, bardzo proszę.
Wśród młodych niestety nie jest to tak popularne, zwłaszcza w naszym państwie. Inaczej to wygląda w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten rozwój technologiczny, jak wiadomo, jest na o wiele wyższym poziomie. Jednak w Polsce jest, no jest tych krótkofalowców bardzo mało wśród młodych ludzi. Mhm.
Często w krótkofalowców też kojarzymy z CB radiem chyba takich, że to jest coś, co potrafimy jeszcze określić, że funkcjonuje i działa jako zastosowanie takie codziennego użytku. Dobrze mówię? I chyba nam Maxa
tak,
rozłączyło.
Dokładnie tak jest. Wejdę w słowo. Tylko CB radio to jest pasmo obywatelskie. Tak naprawdę do posiadania CB radia nie potrzebujemy nic. Jedziemy do serwisu, pan serwisant nam podłączy kable, postawi antenę na dachu w samochodzie i możemy sobie z tego korzystać. To ma swoje plusy, ma też swoje minusy i szczerze CB radio w Polsce miało swoje złote lata gdzieś na początku lat 90., gdy jeszcze nie było telefonów, nawet tych stacjonarnych. W tamtych latach to był kłopot z łącznością, to jeżeli gdzieś sięgniemy nawet wspomnieniami, czy spytamy rodziców, to dużo było anten na blokach, na wioseczkach, gdzieś tam na domkach. Ludzie się komunikowali przy użyciu CB radia. Na chwilę obecną to już faktycznie gdzieś tam zeszło. Są komunikatory, są telefony, ludzie są po prostu wygodni. My jesteśmy trochę bardziej zaawansowani i tak naprawdę to, czym my się zajmujemy, nie skończy się tak naprawdę nigdy. Bo my do funkcjonowania potrzebujemy tak naprawdę tylko byle jakie zasilanie prądu, naszą stację i kawałek drutu. Możemy się nastawić na jakąś sytuację związaną z blackoutem, takie trochę preperskie podejście do tego wszystkiego, co przy tych wszystkich warunkach atmosferycznych, które nas otaczają, często gęsto właśnie łączność radiowa potrafi uratować zwyczajnie życie, co wielokrotnie było udowodnione gdzieś na świecie, że po prostu dzięki temu, że ktoś miał radio, był w stanie zawołać o pomoc.
No nie tak dawno temu, jak orkan Ksawery przechodził przez nasze województwo, to ja sam osobiście pamiętam, że jedynie Radio Zachód, czy inne radio można było słuchać, jeśli jeszcze miało się jakiś odbiornik na baterię, bo wszystko inne, komórka się rozładowywała, telewizor nie działał, wszystko inne po prostu zawodziło, więc ta łączność na wypadek sytuacji różnych, a przecież mamy także do czynienia z informacjami, że mogą to być sytuacje, że po prostu prądu zabraknie, to wtedy krótkofalówka jeszcze, póki bateria jest, może nam uratować no, sporo, dać także możliwości komunikacji w dobie, gdy wszystko inne zawiedzie. Dobrze, chwilę o krótkofalarstwie porozmawialiśmy, ale ja teraz zaproszę Państwa na chwilę przerwy muzycznej, bo po przerwie chciałem zapytać o projekty, które wspólnie z kołami inżynierii kosmicznej oraz studenckiego klubu krótkofalarskiego realizujecie. A teraz posłuchajmy chwilę muzyki.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Dziś trochę kosmicznie, trochę radiowo rozmawiamy o sprawach dotyczących krótkofalarstwa i kosmosu, a moimi gośćmi, przypomnę, dzisiaj są członkowie Koła Naukowego Inżynierii Kosmicznej oraz Studenckiego Klubu Krótkofalarskiego Uniwersytet Zielonogórski, dodajmy oczywiście wszystko nasze województwo. Panowie, bo dziś samych panów w studiu goszczę wirtualnym, zajmują się także sprawami kosmosu i no właśnie, jest taki pomysł wysłania balonu stratosferycznego. To może chwilę o tym porozmawiajmy. Stanisławie, to jest coś, czym wasze koło chce się zająć obecnie, w najbliższym czasie?
Tak jest, dokładnie. Balon stratosferyczny jest najłatwiej osiągalnym modelem sposobu, żeby sięgnąć kosmosu. Stąd też podeszliśmy do tego w ten sposób, bo oczywiście moglibyśmy tutaj zająć się czymś bardziej ambitnym, ale balon stratosferyczny jest takim dobrym projektem rozruchowym. Tutaj przypomnę, że nasze koło naukowe istnieje dopiero od pół roku, przy czym większy okres jego działania przypada niestety na okres, kiedy uczelnia nie funkcjonowała, nie było studentów w formie stacjonarnej.
No i dalej to wraca, krótko mówiąc. Tak cały jest, czas tak mamy jest. Zdalną tak naukę.
Tak jest. I cały czas się z tym borykamy, ale już nauczyliśmy się funkcjonować. Balon stratosferyczny pokrótce jest to powłoka z giętkiego materiału, przeważnie z lateksu, która jest wypełniana gazem lżejszym od powietrza. Tutaj w tym naszym przypadku będzie to hel. Tutaj do dyspozycji mamy oczywiście jeszcze wodór, tylko że wodór, jak wszyscy tutaj kojarzymy tragedię Hindenburga, niestety jest gazem łatwopalnym, dlatego ze względu na to, że jest to projekt studencki, to wykorzystamy bezpieczny hel. Balon ma za zadanie wznieść się na wysokość plus minus 30 km. Pod balonem przyczepiona jest gondola, w której znajduje się eksperyment. Co to będzie? No, przede wszystkim pomiar temperatury, promieniowania i warunków tam panujących, ponieważ tutaj wskażę, że na wysokości 30 km, czyli już gdy sięgamy tej stratosfery, jest tam ujemna temperatura sięgająca często do minus 60 stopni Celsjusza, zwiększone tło promieniowania. Dodatkowo planujemy umieścić poboczny eksperyment i prawdopodobnie będą to drożdże. Chcemy zobaczyć po prostu, jak warunki tam panujące wpłyną na tego typu mikroorganizmy. I jest to taki nasz projekt pilotażowy, który teraz aktualnie chcemy realizować.
Okej, no i ten balon wzniesie się w powietrze, sprawdzi te warunki, no ale jak on wróci na Ziemię?
To jest bardzo prosty sposób, mianowicie ściągnie go z powrotem grawitacja. Na wysokości 30 km atmosfera już jest na tyle rozrzedzona, że gaz znajdujący się w powłoce się rozszerza na tyle, że ten balon po prostu pęka. Nad gondolą znajduje się spadochron i ta oto gondola ląduje bezpiecznie na spadochronie. Tylko, że nie mamy do końca wpływu, w jakim miejscu. Właśnie nie mamy na to wpływu. Za balonem jedzie ekipa, która ma zamontowane specjalne anteny, specjalny odbiornik, odbiera telemetrię z tego balonu, w której jest aktualne położenie GPS. No i tak stara się ten balon gonić i w miarę możliwości go później pochwycić z pewnym opóźnieniem. Tę gondolę, zwłaszcza, żeby odzyskać eksperyment. Tutaj opieramy się też na sieci, właśnie tutaj to też jest odnośnik do klubu krótkofalarskiego. W całej Polsce jest system zbiorników radioamatorskich, które cały czas śledzą tego typu balony i my za pomocą łącza internetowego możemy dzięki temu aktualną pozycję nanieść na mapę. I też nawet jeśli my byśmy nie mieli kontaktu z tym balonem, to zawsze w Polsce ktoś ten kontakt będzie miał i za pomocą łącz internetowych będziemy mogli go odnaleźć.
No pytanie, jakie on może mieć odchylenie, bo on będzie leciał sobie do góry, ale jak mamy teraz wietrzną pogodę ostatnimi czasy, to on może... Pytanie, czy on nie jest w stanie, jeżeli leci 30 km do góry, to może i polecieć w bok, w którąś stronę. Czy to nie obawiacie się, że gdzie w Polsce, jak w Polsce, ale jeszcze może gdzieś tam się udać do innego kraju i co wtedy?
To jest ciekawe zagadnienie. Do tego generalnie te parametry wylicza się tuż przed startem. Wprowadza się do specjalnego kalkulatora właśnie prędkość wiatru w poszczególnych warstwach atmosfery, masę i ilość gazu, która znajduje się w powłoce. I dzięki temu jesteśmy w miarę dokładnie w stanie ustalić, w którym miejscu ten balon pęknie i w którym momencie zacznie się o jego opadanie. Czas lotu to około 2 godzin. Także no...
Raczej nie grozi.
W Polsce nie groźne, żeby to przekroczyło granicę. Tutaj tak celujemy, że w okolicach Poznania powinien nastąpić odzysk gondoli.
O, proszę, tak, to nawet
więcej wygląda.
Bo się jeszcze przecież w 2 godziny to i kula ziemska obrócić może, ale ja chyba aż tak nie jestem zaawansowany, żeby... No właśnie, bo te obliczenia, które wy robicie, to jednak wymaga od was trochę wysiłku. Nagle się okazuje, że takie prosta sprawa jak wysłanie balonu może nastręczyć sporo trudności. To powoduje, że ten projekt, na pierwszy rzut oka wyglądający dość trywialnie, wysyłam balon, sobie leci, pęka i wraca, okazuje się dość dużym przedsięwzięciem. Tak to też odbieracie, traktujecie?
No przede wszystkim traktujemy to jako przygodę, ale tutaj też pragnę wstawić, że generalnie wysyłanie balonów stratosferycznych przez różne środki akademickie nie jest jakimś nowym. Mamy potężny zasób wiedzy. Tutaj się też wzorujemy na naszych kolegach z Wrocławia, którzy nam podpowiadają, jak to wszystko przeprowadzić. Oni już od blisko 10 lat zajmują się takimi misjami stratosferycznymi. Są specjalne kalkulatory po prostu, które już ktoś przed nami napisał, oprogramowanie, które automatycznie wylicza tego typu, podaje nam tego typu informacje. Ale aczkolwiek oczywiście tutaj potężny wysiłek związany z tym, że gondolę trzeba przygotować. Trzeba jednak tutaj zdobyć też poszczególne komponenty. Tutaj nie mówię tylko o gazie, który jest wymagany, ale też musimy uzyskać odpowiednie zezwolenia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na start. Tutaj też właśnie te kwestie prawne wchodzą. No jest to szerokie przedsięwzięcie, które zajmuje trochę czasu i wymaga pewnych sił i środków, że tak to ujmę.
To zapytam jeszcze już może was wszystkich o te plany czy pomysły, czy wasze realizowane działania dotyczące także tej tematyki kosmicznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. No tu naokoło czy w okolicach nie ma jakiejś, jeśli tak mogę powiedzieć, infrastruktury związanej z kosmosem, czyli nie wiem, jakiegoś kosmodromu albo jakieś laboratorium, które stricte zajmuje się tworzeniem takich urządzeń, które potem są wysyłane w kosmos. A może jest i my o tym nie wiemy, a może Uniwersytet Zielonogórski już w takich pracach uczestniczy. Powiedzcie o tym coś więcej.
No tu... Myślę, Damian, że to jest pytanie do ciebie.
Tak, bo tu mieliśmy dzisiaj też wspomnieć o łaziku, prototypowym łaziku w ramach konkursu Klakson Impuls do Innowacji.
To może ja o łaziku najpierw opowiem, a później Damian troszeczkę przedstawi, jak wygląda kwestia infrastruktury tutaj w Zielonej Górze, bo wbrew pozorom ta infrastruktura jest albo powstaje. Jeśli chodzi o łazik, to nasze koło naukowe jakiś czas temu uzyskało grant, po prostu wygraliśmy konkurs, który właśnie był organizowany przez marszałek województwa. To jest druga edycja konkursu Klakson Impuls do Innowacji. Tutaj dostaliśmy pieniądze i też między innymi troszeczkę przez to wyhamował nasz projekt balonu, ponieważ w pierwszej kolejności musieliśmy się skupić na łaziku. Łazik do końca marca będzie już w takiej mniej więcej operatywnej formie i wówczas też po tym wrócimy do naszego projektu balonu. Sam łazik, tutaj przede wszystkim skupiamy się na przetestowaniu poszczególnych systemów, czyli systemów nawigacji opartych na technologii LIDAR, czyli jest to tak jakby laser, który obraca się wokół własnej osi i mierzy nam odległości do poszczególnych punktów w terenie, oraz 2 kamery stereoskopowe, które pozwalają właśnie również określić orientację w terenie tego łazika dzięki bardzo szczegółowemu określeniu odległości do poszczególnych przeszkód terenowych. A co do samej infrastruktury i co do takich kosmicznych rzeczy, to myślę, że tutaj Damian by miał 2-3 słowa do powiedzenia.
No, może nawet i zdania, albo i całą sentencję. Damianie, ty pracujesz na co dzień, tak? W Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych?
Tak, zgadza się. Jestem pracownikiem Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych i tak mogę powiedzieć,
no, brzmi,
że...
Brzmi to bardzo skomplikowanie i tajemniczo wręcz nawet. Co to są te manipulatory satelitarne?
Satelitarne, no to jak wiadomo, z satelitą związane są. Są w kosmosie. Manipulatory, chodzi na przykład potocznie o ramię robotów. Tak jak my mamy rękę, która ma kilka stopni swobody, możemy przykładowo sięgnąć po coś, tak samo roboty mają swoje, że tak powiem, mechaniczne ręce.
A czy to chodzi o to, ja przerwę ci jeszcze tylko, bo cały świat ostatnio obserwował wynoszenie w kosmos tego ogromnego, ogromnego nowego teleskopu, który właśnie albo już skończył, albo się jeszcze rozkłada na tej orbicie, gdzie ma śledzić cały kosmos, ma robić zdjęcia. No i tam też takie manipulatory chyba są konieczne wręcz, czy potrzebne.
Aż tak nie jestem zagłębiony w temat tego teleskopu Webba, jednak sam proces rozkładania jest bardzo długi i precyzyjny i podejrzewam też w jakimś stopniu takie manipulatory są tam wykorzystywane. Tylko, że samo takie zadanie do zrobienia wymaga ogromnej precyzji i w ziemskich warunkach jest to dosyć trudne do uzyskania, a w kosmosie dodatkowo trzeba uwzględnić, że nie ma grawitacji. To jest główna różnica, to już jest problematyczne. Do tego dochodzą też problemy stylu promieniowanie, które na przykład, jeżeli chcemy coś odczytać na Ziemi, nie ma problemu, procesor to policzy, ale przez promieniowanie ten wynik może być przekłamany. Trzeba to w jakiś sposób, na przykład poprzez zwiększenie ilości procesorów czy innych komponentów, ratować czy powiększać. Po prostu trzeba uwzględniać takie, może powiem potocznie, hardkorowe warunki pracy.
Okej, okay. No ale wróćmy na Ziemię do Zielonej Góry. Tutaj to laboratorium działa. Czym się zajmujecie na co dzień? Co realizujecie i do czego to może służyć, czy studentom, czy także w przyszłości może i naszemu krajowi, czy badaniom kosmicznym?
Aktualnie pracujemy nad oprogramowaniem do manipulatora mobilnego, czyli po prostu można powiedzieć potocznie takiego łazika. Co może zyskać uczelnia albo chociażby studenci? Mamy współpracę właśnie pomiędzy nami, bo mamy wykwalifikowaną kadrę zarówno u nas, jak w oddziale, jak i w głównej siedzibie w Warszawie. Będziemy mieli specjalistów z dziedziny robotyki i chociażby pomogą w kwestii realizacji tego łazika, o którym Stasiu tutaj powiedział przed chwilą. I docelowo też, to jest na razie tylko oddział, ale w planach jest już rozpoczęta budowa parku technologii kosmicznych. Prawdopodobnie będzie wybudowany w ciągu kilku najbliższych lat i robi to bardzo dużo miejsc pracy zarówno dla pasjonatów kosmosu, jak i wykwalifikowanej kadry. I jest to też, można powiedzieć, przemysł wysokiej technologii, bo będą nowe miejsca pracy, możemy być z tego dumni. Dodatkowo też nasze laboratorium pracuje w realizuje projekt Space Region. Współpracujemy z Instytutem IHP w Frankfurcie nad Odrą. My zajmujemy się kwestią software'ową, czyli oprogramowaniem. Tamta strona niemiecka będzie przygotowywała odpowiednie procesory, które będą w stanie realizować nasze oprogramowanie.
Docelowo to ma być tak, że tu w Zielonej Górze, wspomniałeś, powstanie Park Technologii Kosmicznych, czemu trzeba chyba kibicować, bo ostatnie informacje o tym, że nie ma firmy, czy firmy, która chciałaby realizować ten, jak w wielu innych sprawach, także inwestycje, to jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam oczywiście, to jeszcze pytanie, czy właśnie tutaj Zielona Góra może być takim miejscem, gdzie różnego typu działania, od takich oprogramowania, tak, o software'owych sprawach do hardware'owych, czyli już do tworzenia określonych sprzętów, będzie tutaj takie miejsce do wykluwania się takich technologii? Takie są przewidywania, plany uniwersytetu w tej materii?
To nie jest powiązane tak stricte z uniwersytetem, bo Centrum Badań Kosmicznych jest jednostką PAN, Polskiej Agencji Nauk. Jednak współpraca z uniwersytetem też jest kluczowa, bo jednak chodzi o to, żeby ją zacieśnić i przykładowo studentów z kierunków, jak na przykład tutaj Stasiu, geoinformatyka, samych informatyków, mechaników, zwerbować jakoś później do tej pracy. Bo jak będziemy mieli wykwalifikowaną kadrę, to możemy również brać udział przykładowo w budowie instrumentów w przyszłości do chociażby ESY czy do NASA.
Ja tutaj też wtrącę swoje trzy grosze. Właśnie Koło Naukowej Inżynierii Kosmicznej jest takim inkubatorem dla przyszłych kadr właśnie tego Centrum Badań Kosmicznych, które ma powstać w Zielonej Górze. I my też tutaj ściśle dzięki temu współpracujemy z Centrum Badań Kosmicznych, tutaj z jego oddziałem w Zielonej Górze. Ma to na celu, żeby właśnie ten brak kadr został w jakiś sposób zasklepiony. I dzięki temu właśnie myślę, że tutaj ten sektor też się rozwinie.
Nawet też idziemy o krok dalej, bo realizujemy aktualnie też wykłady dla uczniów szkół średnich, żeby ich zachęcić, zapoznać z tą tematyką kosmosu. Być może dzięki temu część z nich zdecyduje się na zostanie w Zielonej Górze i realizację chociażby studiów tutaj u nas.
No zgadza się. Mamy, bo ja tak jeszcze tylko powiem, że mamy w sumie dwa kierunki, które są ściśle powiązane. Oczywiście inaczej. Jeśli chodzi o kosmos, tutaj to jest konglomerat praktycznie różnych specjalności, ponieważ dla przykładu budowa satelity wymaga i informatyków, i mechaników, i elektrotechników. Po prostu spektrum jest potężne, nawet prawników, ponieważ tutaj kwestie prawne też trzeba załatwić. Dlatego to jest konglomerat specjalności, który jest potrzebny i nasze koło naukowe łączy coś takiego. Właśnie staramy się tutaj pozyskać tych studentów, żeby oni tutaj działali i skupiali się na takich projektach tego typu.
To wyciągnę jeszcze was na takie dywagacje, bardzo, a może nie bardzo odległe. Czy Polska powinna mieć swojego satelitę? Czy Polska powinna mieć takie instrumenty w kosmosie? I czy w ogóle nas na to stać? Czy my technologicznie, także kadrowo jesteśmy na to przygotowani? Moglibyśmy coś takiego zrealizować? Jak wy myślicie, obserwując to, co się dzieje w Polsce?
Ja powiem więcej. Polska już ma swojego satelitę w kosmosie.
Dokładnie.
To są satelity, tutaj Damian mi też troszeczkę pomoże, bo nazw nie pamiętam, ale satelity studenckie przede wszystkim oraz jeden komercyjny. Czy w dzisiejszych czasach posiadanie własnego satelity jest absolutnie koniecznością, ponieważ tylko jeśli dysponujemy własnym sprzętem umieszczonym na orbicie, my sprawujemy nad nim pełną kontrolę. Tutaj odniosę się przede wszystkim do kazusu satelitów obserwacyjnych Ziemi, które są niezbędne czy to podczas likwidacji skutków jakichś klęsk żywiołowych, tutaj mam na myśli podtopienia, zalania, pożary, czy też oczywiście tutaj też w kontekście obecnej sytuacji działań militarnych. Państwo musi posiadać własny sprzęt orbitalny, który kontroluje i który nie jest zależny od innych podmiotów. Bo oczywiście my możemy korzystać z danych obrazowych, satelitarnych, udostępnianych przez inne podmioty z innych państw, tylko że my jesteśmy wtedy zależni od ich łaski i dodatkowo musimy za to płacić. Tylko posiadanie własnego sprzętu może to zniwelować. I jest to konieczne.
To co do kwestii satelity, jeden z bardziej znanych jest, jak dobrze pamiętam, z programu Bright i jest to satelita LEM, a instrumenty, bo tak się nazywa urządzenia w kosmosie, na przykład na satelicie, na sondach, był KRET, o którym prawdopodobnie większość z naszych słuchaczy słyszała.
Tutaj dopowiem, że KRET był na sondzie marsjańskiej, Damian? Kurczę,
tak, pamiętam. Na marsjańskiej.
Tak jest i zajmował... Tutaj ciekawy kazus, bo tam przez to, że był inny układ gruntu niż się spodziewano w miejscu lądowania, nie mógł się początkowo wkopać, ale uderzyli go po prostu łopatką, która była częścią jednego z manipulatorów i wtedy się wkopał elegancko.
Czyli młotkiem trzeba było pomóc, tak jak to stare powiedzenie mawia, po prostu jak ktoś się młotkiem potraktuje czasem, to pomaga. Dobrze, to ja teraz wrócę do tematu radiowego, bo idziemy trochę w ten kosmos, ale ten kosmos nie byłby możliwy bez fal radiowych, krótko mówiąc połączenia tego, co w kosmosie, z tym, co na Ziemi. Z jednej strony to pozwala sterować urządzeniami, z drugiej strony się z nimi komunikować, z trzeciej strony zbierać dane. No i tutaj kłania się to, czym wy się interesujecie na co dzień, czyli krótko mówiąc fale radiowe i przekazywanie komunikatów właśnie dzięki takim urządzeniom, które obsługujecie. Czy krótkofalarstwo to jest właśnie taki wstęp trochę do tego, do tych bardziej zaawansowanych już spraw i to pozwala trochę też z jednej strony połączyć pasję z czymś, co jest rzeczą istotną, potrzebną, jak właśnie komunikacja z kosmosem, bo mówicie o komunikacji międzynarodowej, taką realizujecie. Bardzo to jest ciekawe, jak to się odbywa. Może gdybyście parę słów o tym jeszcze nam, naszym słuchaczom, opowiedzieli. Z czym to jest związane, jak to się realizuje, jak to się robi, no i jak to jest, że to działa.
Może ja zacznę takim wstępem w ogóle, co robią krótkofalowcy w kosmosie. My jako radioamatorzy posiadamy bardzo dużo przemienników tylko na naszą wyłączność w kosmosie, które latają przyczepione na przykład do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej czy do różnych satelit. Są to między innymi satelity geostacjonarne oraz satelity, które latają na orbitach niskich. My mamy dzięki temu zapewnioną łączność praktycznie o każdej porze dnia i nocy. No i jeżeli chodzi również o kosmos, to krótkofalowcy używają łączności na między innymi mikrofalach. Możemy odbijać sygnał od Księżyca. To się nazywa łączność EME, tak zwana.
Czyli jak chcecie się połączyć z kimś na innym końcu Ziemi, to lecicie w kosmos, odbijacie się falami od Księżyca i ten sygnał dochodzi do kogoś, do kogo ten sygnał się odbije. Tak to dobrze rozumiem?
Dokładnie tak to wygląda.
Czyli jesteście trochę niezależni właściwie od, nie wiem, jakichś warunków pogodowych, od tego, że ktoś przetnie kabel, albo, no nie wiem, od czego jeszcze, od satelity, który, nie wiem, spowodują awarię tych satelit. Wy możecie skomunikować się z jakąś częścią świata bez użycia tych środków, które dziś pozwalają nam na taką szybką komunikację.
Dokładnie tak. Przede wszystkim taką największą zaletą łączności krótkofalarskich jest to, że między nami nie ma żadnego podmiotu, który stoi, czyli operatora sieci komórkowej, prawda? Jest tylko operator, antena i ta droga, czyli załóżmy jonosfera czy kosmos.
Czyli z drugiej strony możecie być też to, nie chcę tego tak nazwać, ale może to się przydać w działalności na przykład szpiegowskiej albo jakiejś takiej niezależnej od na przykład agresora, który może wkroczyć na dane państwo. Ta komunikacja była pewnie wykorzystywana. Czy to się da jakoś namierzyć, podsłuchać? Takie rzeczy też się realizują?
Ogólnie krótkofalowcy są tak profesjonalnie nazwani służbą radiokomunikacyjną amatorską. I jest to uregulowane w polskim prawie i my jako służba musimy, jako służba powiedzmy tam drugiego czy trzeciego stopnia, musimy działać jawnie, czyli Urząd Komunikacji Elektronicznej i wszystkie służby, takie jak wojsko, mają prawo nas podsłuchiwać i oczywiście mają dostęp pierwsi do naszych pasm. Jednak jest to komunikacja, która, jak sama nazwa wskazuje, służba, używamy do niesienia pomocy. Taki duży przykład to była na przykład powódź tysiąclecia, która wydarzyła się we Wrocławiu, kiedy łączność stracili praktycznie wszyscy cywile i nawet służby przez pierwsze parę godzin nie miały kompletnie łączności. To właśnie krótkofalowcy byli tymi pierwszymi, którzy nieśli tą pomoc na falach eteru.
Bardzo ciekawe to, co mówisz. Ta powódź też dosięgnęła i naszego województwa. A ja wrócę jeszcze do spraw waszych akcji, bo także w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy także zrobiliście coś związanego z krótkofalarstwem. Co to było? Co to za akcja?
Dokładnie. W czasie z okazji 30. finału postanowiliśmy właśnie uruchomić okazjonalną taką okolicznościową stację krótkofalarską, ładnie nazywając SP-30 WOŚP. W naszym języku literując sobie była to stacja Stanisław Paweł 30, Wanda Olga Stanisław Paweł, czyli no zakodowana nazwa 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Funkcjonowaliśmy tak naprawdę od 1 stycznia do dzisiaj, czyli okrągły miesiąc i w ciągu tego miesiąca udało nam się radiowo dotrzeć do 40 krajów. Udało nam się przeskoczyć Atlantyk, nawiązać łączność ze Stanami i tak naprawdę w ciągu tych 31 dni przeprowadziliśmy 1219 łączności. Oczywiście to była akcja raz, że charytatywna, ponieważ cały czas jeszcze mamy uruchomioną swoją e-skarbonkę, a dwa, to była akcja dyplomowa, czyli z okazji tego okrągłego 30. finału krótkofalowcy, którzy w ciągu tego miesiąca na nas polowali, bo my oczywiście się pojawialiśmy na pasmach tylko w wolnej chwili. Jeżeli komuś udało się 3 razy z nami połączyć, to otrzymywał w formie takiego certyfikatu elektronicznego pamiątkowy dyplom z podpisem właśnie wystawiony w imieniu klubu SP3PGX, w imieniu sztabu w Czerwieńsku, ponieważ oni nam pomagali bardzo mocno podczas tej akcji. Pamiątkę na 30. finał. Ostatnie 2 dni tak naprawdę, 3 dni, czyli od piątku do niedzieli funkcjonowaliśmy sobie z miejsca całkowicie specyficznego, ponieważ był to skansen fortyfikacyjny w Czerwieńsku. Także tutaj taka trochę moja gdzieś tam, powiedzmy, moje zainteresowania, czyli ze schronu drugowojennego z 1935 roku łączność powróciła do tych poniemieckich fortyfikacji. No i faktycznie kilka osób na kilka stacji było już czuć ten klimat właśnie akcji dyplomowej, gdzie łokieć w łokieć. Ja rozmawiałem z Belgią, w tym czasie Max rozmawiał z człowiekiem gdzieś tam, powiedzmy, z Włoch. No było wesoło i przede wszystkim dla nas to była olbrzymia szkoła właśnie operatorki, tak to potocznie nazywając, czyli pracy i na pasmach, i wsłuchiwania się w te dalekie sygnały, czasami gdzieś tam zaszumione. No i udało nam się gdzieś tam w tym eterze pojawić, cały czas rozmawiając o tym, czym jest ta orkiestra, co to jest, bo my to w Polsce znamy, na świecie też oczywiście to jest znane, ale fajnie jest podyskutować, że jest taki jeden dzień w tym roku, że wszyscy wiemy, co robimy, po co gramy, na co gramy. No i mamy nadzieję, że jak w tym roku na 30. finał zaczęliśmy tą akcję, no to już tak zaglądamy gdzieś powolutku za 31. finałem.
No a nasza audycja dobiega końca, stąd będziemy musieli chyba i jeszcze zaprosić, chcieli także zaprosić naszych gości o tym krótkofalarstwie trochę więcej jeszcze porozmawiać, ale i o technologiach kosmicznych i o planach klubu właśnie i krótkofalarskiego i koła naukowego inżynierii kosmicznej, bo tą tematykę kosmosu czy fal radiowych dziś nie wyczerpaliśmy, no ale nasze radio także można słyszeć właśnie dzięki falom radiowym, stąd tematyka jakże bliska także i naszemu radiu i myślę, że to nie ostatni raz, gdy nasi goście na antenie się pojawili. Bardzo dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gośćmi dzisiaj byli członkowie Koła Naukowego Inżynierii Kosmicznej oraz Studenckiego Klubu Krótkofalarskiego PGX, przepraszam bardzo, w osobach Stanisław Kozłowski. Dziękujemy ci za spotkanie.
Dziękuję ślicznie.
Był z nami także Damian Nagajek. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Max Prokopowicz.
Dziękuję ślicznie.
I Maciej Hajnos. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Łukasz Brodzik, ja państwu także za wysłuchanie audycji dziękuję. Dla państwa audycję realizował Andrzej Pijanowski. Mówię już do usłyszenia i zapraszam serdecznie na kolejną Strefę Młodych na 103 i 106 FM falach radiowych, a także w internecie. Ta audycja będzie także dostępna do odsłuchania na naszej stronie internetowej zdachłod.pl. Do usłyszenia.